Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Iza Serafin, dzień dobry. Korzystając z tego, że się odmrażamy powoli, spotykamy się na świeżym powietrzu, zachowując oczywiście wszelkie środki ostrożności, odpowiedni dystans i tak dalej. Tak jak wspomniałam, wszystko się odmraża. Zakłady pracy, siłownie, szkoły też powoli, aczkolwiek tylko te najmłodsze dzieci w klasach 1-3 i to niewiele osób z tego skorzystało z różnych względów. Te starsze dzieciaki, starsi uczniowie od blisko 3 miesięcy tak naprawdę funkcjonują w świecie wirtualnym. Zdalne nauczanie, komunikacja tylko wirtualna. Z tego co wiem, to ci młodzi ludzie, jeśli się już spotykają, to w takich 2-3-osobowych grupach najwyżej. Mogą korzystać uczniowie z konsultacji, ale to też tylko nieliczni zdecydowali się na takie formy. No ale teraz trzeba wkroczyć w świat realny. Ósmoklasiści, pierwszy poważny sprawdzian, no i maturzyści, najważniejszy egzamin w życiu. Muszą wkroczyć w świat rówieśników, nauczycieli, których nie widzieli od blisko 3 miesięcy i jeszcze całego tego reżimu sanitarnego, całej tej otoczki, która towarzyszy egzaminom, a której to otoczki wcześniej nie było. To stres spotęgowany zdecydowanie. Jak sobie z tym poradzą? Jak mają się nastawić? Jak można ich w tym wspierać? O to wszystko już za moment zapytamy eksperta, psycholog i pedagog Milenę Szostek. Proszę koniecznie zostać z nami.
Akademia Życia.
Przez 3 miesiące funkcjonowaliśmy inaczej. Byliśmy postawieni w takich okolicznościach, które były dla nas nienaturalne. Przebiegało zdalne nauczanie, kontakty były bardzo ograniczone i to bardzo, bardzo stresowało. To był też taki stres bardzo specyficzny, ponieważ trudno było go zredukować z uwagi na fakt, iż nie mogliśmy przewidzieć, co się za chwilę wydarzy. O wielu sytuacjach byliśmy informowani z dnia na dzień. To było naturalne w tej sytuacji, ale to właśnie ten brak przewidywalności, ten brak stałości, poczucia kontroli sprawił, że nie mieliśmy poczucia bezpieczeństwa. Postrzegaliśmy rzeczywistość jako bardzo zagrażającą, no a przez to stresującą. Dodatkowo nomenklatura, którą operowaliśmy, izolacja, kwarantanna, obostrzenia, odmrażanie, zamrażanie. Ostatnie słowo, które się ciągle pojawia, to procedury bezpieczeństwa czy reżim sanitarny. One wszystkie wywołują u nas bardzo takie trudne emocje, też strachu, lęku, niepewności i to one bardzo mocno nas stresują. Sprawiają, że ta rzeczywistość jest postrzegana przez nas jako zagrażająca, a tym bardziej tak może być postrzegana przez osoby młode. Dotychczas żyliśmy w przekonaniu, zresztą badania też naukowe to potwierdzały, że współczesne pokolenie młodych osób ma bardziej rozwinięte kompetencje cyfrowe w stosunku do kompetencji społecznych, że świetnie sobie z tym radzi, że świetnie odczytuje komunikaty wysyłane za pomocą różnych narzędzi cyfrowych, a ma trudność w kontakcie bezpośrednim z odczytywaniem emocji, rozumieniem, korzystaniem z takiego wsparcia. Tymczasem okazuje się, że ta sytuacja pokazała, że tym naszym 15, 18 latkom, 7-latkom bardzo brakuje bezpośredniego kontaktu. Dzieci, okazuje się, potrafiły się rozpłakać na widok swojego kolegi na monitorze komputera, bo one bardzo mocno tęskniły, chciały wspólnej zabawy, wspólnego dotyku. Zostało im odebrane coś, co miały, co wydawało się naturalne. My często mówiliśmy, że dzieci tego nie doceniają, że to są inne dzieci w stosunku do tych, które były kiedyś.
One same były zaskoczone tym, że tak jak dorośli potrzebują kontaktu face to face.
Tak, jak najbardziej. Te wszystkie słowa, którymi my operujemy, izolacja, reżim, potęgują u nas takie odczucia zagrożenia i te dzieci teraz, kiedy mają możliwość kolejnego wyjścia, takiego stopniowego wchodzenia znowu w kontakty społeczne, też czują taką niepewność, bo z jednej strony ciągle słyszymy właśnie procedury bezpieczeństwa, reżim, maski, rękawiczki i teraz nawet kiedy one mają odruch, nie wiem, małe dziecko, przytulenia pani, jeśli trafiły do szkoły, czy starsze, przytulenia kolegi, to tak wręcz instynktowne nasze potrzeby i odruchy i my musimy się w środku bardzo mocno mobilizować, żeby tego nie zrobić. To jest kolejna sytuacja dla nas nienaturalna.
One sobie poradzą, jak tak będą musiały stawić się rano w szkole, zobaczą po raz pierwszy nauczycieli, rówieśników od 3 miesięcy i trzeba będzie siąść do tej ławki w tym odstępie wymaganym i przystąpić do tego egzaminu. Czy one się będą w stanie skupić na tym, czy one będą w stanie opanować emocje, bo to będzie taki szok, no będzie szok.
To będzie szok i to będzie nienaturalna sytuacja. I myślę, że od nas wszystkich, od dorosłych, od nauczycieli, od rodziców, no i również od samych uczniów zależy bardzo wiele. Wydaje mi się, że powinniśmy uczciwie nazwać tę sytuację nienaturalną, no bo chyba nikt z nas nie zdawał egzaminów przy ubicy czy w maseczce, nikomu z nas nie mierzono temperatury, nie dbano o to, aby była zachowana pewna odległość z uwagi na nasz stan zdrowia. To nie jest naturalne i taka pokora z naszej strony i przyznanie, że faktycznie znaleźliśmy się w sytuacji bez precedensu, pierwszy raz są takie egzaminy, będzie taką uczciwą postawą i myślę, że tak naprawdę wspierającą, bo my w ten sposób nie wysyłamy sygnału, że nie panujemy nad sytuacją, ale wręcz przeciwnie, że zdajemy sobie sprawę z takiej niezwykłej wagi tej sytuacji, że te egzaminy będą zupełnie innymi egzaminami. Uczniowie zmierzą się z tą sytuacją, bo na szczęście organizm ludzki, ciało i nasza psychika ma tę cudowną zdolność adaptacji i też przystosowania się do zagrożenia, stawienia mu czoła. Właściwie na tym polega stres, bo my to postrzegamy jako coś bardzo takiego szkodliwego, a tymczasem to on nas mobilizuje do pokonywania wyzwań, zbierania w sobie sił. I młodzież stawi czoła tej sytuacji, która z jednej strony jest stresująca z uwagi na fakt, że jest to egzamin, ale też stresująca na wszelkiego rodzaju okoliczności zewnętrzne, które od kilku miesięcy mają miejsce. Wiele zależy od nas. Myślę, że pokora, przekonywanie i pokazywanie tym naszym uczniom, że jesteśmy razem, że jest to taka sytuacja, w której jednoczymy nasze siły i że też tak naprawdę ich podziwiamy, bo ja jadąc do Pani też o tym myślałam, że w okresie tych 3 miesięcy, kiedy na początku część zawodów była wykonywana faktycznie stacjonarnie, takie jak na przykład lekarze, wszelkiego rodzaju zawody medyczne, farmaceuci, czy też punkty handlowe, my cały czas słyszeliśmy gdzieś takie kampanie społeczne, które mówiły, że powinniśmy okazywać wdzięczność, szacunek, docenianie tym osobom, które wykonują te zawody, bo one przełamują bariery, które tkwią w naszych głowach, przekraczają swoje własne granice, granice lęku. I my byliśmy uwrażliwiani na to, aby tak właśnie patrzeć na te osoby, jak na pewnego rodzaju bohaterów. I tak sobie myślę, że tak naprawdę ci nasi zdający teraz egzaminy uczniowie, oni też są takimi bohaterami, bo oni przełamują bardzo wiele barier, które naturalnie w ich wieku występują, typu pokazanie się przed kolegami, wystąpienie. Tymczasem teraz oni też się mogą bać. Oni też się mogą bać zakażenia, zarażenia. Oni się mogą bać oceny, tego, czy ktoś im nie zwróci uwagi. I oni wychodzą, oni idą na ten egzamin. Nie tylko wykonują swoją pracę, tak jak mówiłam tu wcześniej o innych zawodach, ale oni będą z tego rozliczeni w jakiś sposób. Oni zostaną ocenieni. Od tego będzie zależała ich przyszłość, ścieżka edukacyjna, również przyszłość zawodowa. Więc ja tak sobie myślę, że my może troszeczkę o tym jednak zapominamy, ale oni też są takimi bohaterami i warto tak na nich patrzeć i też im komunikować to, że są naprawdę bardzo dzielni.
Bohaterowie, bardzo dobre określenie. To rzeczywiście są bohaterowie, którzy wyjdą teraz na tę pierwszą edukacyjną linię frontu. I za moment o tych starszych bohaterach, czyli tegorocznych maturzystach porozmawiamy.
Akademia Życia.
Przed maturą bywało tak, że się ludzie razem uczyli, spotykali w domach. Były jakieś giełdy tematów i tak dalej. Ci ludzie się spotykali, się wspierali. Teraz te kontakty ograniczone są do niezbędnego minimum. No i muszą się teraz zmierzyć z tą sytuacją. Mam nadzieję, że się teraz pozbierali. Jak powiedziała mi jedna z maturzystek, bardzo się stresuję, ale chciałabym to już mieć wreszcie za sobą. Oni chcą to mieć już za sobą. Za długo się denerwowali, jeżeli w niepewności.
Tak. Okolicznościami czy też czynnikami generującymi stres jest między innymi właśnie niepewność, nieprzewidywalność i brak kontroli, brak wiedzy na temat tego, co mnie za chwilę czeka. To nie trwało dzień, to nie trwało dwa, to trwało ponad miesiąc. No ale z drugiej strony właśnie też czynnikami redukującymi nasz stres jest świadomość tego, co za chwilę się wydarzy. I całe szczęście, że ci nasi maturzyści zostali w drugiej połowie kwietnia poinformowani, że jednak ta matura się odbędzie.
To można było się jeszcze trochę zmobilizować.
Tak, i ja myślę, że już ta świadomość, że jednak ona będzie, po prostu, jeszcze nie wiem kiedy, wiem tylko, że na 3 tygodnie przed, bo też taka była podana informacja, będzie ustalony termin. Nie tydzień przed, ale 3. Myślę, że to dało takie zaplecze czasowe na przygotowanie się, też takie mentalne tym naszym maturzystom, ale tak, to prawda, te dzieci mimo wszystko były pozbawione kontaktów bezpośrednich, spotkań w domu, w parku, wspólnego uczenia się.
Możliwości rozbudowania emocji też, bo takie wspólne kontakty pomagały rozbudować emocje zwyczajnie. Jak się o tym gadało, to było łatwiej.
Tak, jak najbardziej. Wspólne wyjścia, spacery, to są takie momenty niezapomniane. Maturę ma się raz jeden w życiu i wszystkie te okoliczności, te kwitnące kasztany, tego zostali nasi maturzyści w tym roku pozbawieni. Nie przez jakieś osoby, ale przez okoliczności i wydarzenia na świecie. Więc te nasze dzieci nie miały możliwości rozładowania tych emocji, nie miały też możliwości rozładowania jej również poprzez różne aktywności typu sport. Były zamknięte baseny, siłownie, przez pewien moment w ogóle nie można było wychodzić, nie można było wchodzić do parku, nie można było pójść pobiegać, więc to wszystko na pewno sprawiało, że one miały problem z rozładowaniem takiego napięcia, które kumulowało się w ich ciele, tak zwyczajnie po ludzku.
Co możemy im podpowiedzieć? Jak mogą zapanować nad tym stresem, spotęgowanym stresem, nad tymi lękami, nad tą nową sytuacją? Jak mogą się przygotować do tego poniedziałku, kiedy wejdą w maseczkach do tych sal, potem te maseczki będą mogli zdjąć, kiedy będą oszołomieni całą tą nową sytuacją? Jak się wziąć w garść, zmobilizować, żeby dobrze ten egzamin zdać jednak?
To jest też tak, że takie egzaminy sprawdzają, my sami mamy wtedy możliwość sprawdzenia, co w naszym konkretnym przypadku skutkuje, bo to, co u jednego pomaga, u drugiego wcale niekoniecznie. No i maturzyści, w przeciwieństwie do ósmoklasistów, są osobami, które podchodzą do ważnego egzaminu drugi raz, bo wcześniej podchodzili do egzaminu gimnazjalnego. Czasami warto cofnąć się jednak w czasie, w naszej pamięci, to jest taka, myślę, dobra technika, i zastanowić się, co wtedy mi pomogło pokonać ten strach, pokonać lęk, zredukować napięcie, jednym słowem stres, i odkryć albo przywołać właśnie w pamięci swojej sposób, w jaki sobie radziłem, czy też to, w jaki sposób radzę sobie w innych sytuacjach ekspozycji społecznej, w sytuacjach oceny, w sytuacji, kiedy jestem obiektem uwagi, krytyki, kiedy jestem egzaminowany. Oczywiście, że powinniśmy zadbać o swój wypoczynek, o swoją taką kondycję psychofizyczną.
No, wypoczynku mieli w bród. Co jak co, ale wypoczęli na pewno, wyspali się też.
No na pewno, miejmy taką nadzieję.
A czy to może być tak, że jeśli będzie z jednej strony ta maseczka, a z drugiej arkusz egzaminacyjny, to może jednak ten arkusz wyda się mniej straszny niż ta maseczka i cały ten reżim, płyny dezynfekcyjne, te komisje w reżimach i w odstępach?
Wydaje się, że do pewnego momentu, moment wejścia samego przekroczenia progu szkoły i właśnie spotkania, pierwszy raz być może zobaczenia swoich kolegów, zobaczenia ich właśnie w maseczkach, na pewno gdzieś przerzuci, przekieruje uwagę naszych maturzystów na to, co się dzieje, i być może w tym momencie zredukuje stres związany z samym egzaminem. Natomiast stres, tak jak powiedziałam, to jest też taka reakcja zdrowa na trochę nienaturalną sytuację, ponieważ ona nas mobilizuje. I myślę, że za chwilę, gdy dostaną arkusze egzaminacyjne, to maturzyści jednak skoncentrują się na zadaniu, jakim jest napisanie egzaminu. I to bardzo dobrze, ponieważ to właśnie ten taki delikatny stres zmotywuje ich do jak najlepszego zdania tego egzaminu, jak najlepszego operowania własną wiedzą. Więc myślę, że ten stres z jednej strony właśnie tutaj z maseczkami, za chwilę z egzaminem, tak naprawdę będzie stresem tym pozytywnym, tym motywującym, tym konstruktywnym. Myślę, że to też może być pomocne, to wiedza na temat stresu. To, że teraz czuję pustkę w głowie, nie oznacza, że ją będę czuł przez cały egzamin, ale nie, za chwilę jednak się skoncentruję na zadaniu. Taka wiedza też pomaga nam panować nad tym stresem, wykorzystywać go w taki konstruktywny sposób. Ta pustka, w pierwszym momencie ona występuje, my dostajemy arkusz, wydaje nam się, że czytamy coś pierwszy raz, nasze oczy, wydaje nam się, że zalewa pot, rozmazuje nam się tekst. To jest bardzo, bardzo naturalne, ale to występuje na początku. Naprawdę, taka reakcja fizjologiczna, nam spada temperatura ciała, robi nam się zimno, spada nam ciśnienie, bije nam serce, mamy poczucie, jakbyśmy umierali, czujemy totalną pustkę, ale to jest naturalna reakcja, bardzo naturalna, więc o ile jesteśmy w stanie tak świadomie kierować swoim myśleniem w tym momencie, to wiedzmy, że za chwilę nastąpi kolejny etap, czyli koncentracja na zadaniu, aktywowanie się, i naprawdę za chwilę nam to wszystko się przypomni. Oczywiście my mówimy o regulowaniu naszych emocji poprzez oddech, czy też poprzez pewne techniki relaksacyjne, techniki stosowane przed samym egzaminem, techniki, które mają pomóc nam uwierzyć w naszą moc, czyli na przykład stanięcie z otwartymi ramionami i nogami i stanie w takiej pozycji kilka minut przed egzaminem. To wszystko ma pomóc nam uwierzyć w naszą siłę. Są też techniki, które zakładają, że mamy wyobrazić sobie komisję egzaminacyjną w jakiejś takiej śmiesznej sytuacji.
Na przykład w maseczkach, przy ubicach i jeszcze tych kombinezonach za dużych takich.
Tak, i wtedy wprawiamy się w dobry nastrój. Ja osobiście też rekomenduję metodę, aby gdzieś w swojej świadomości żywić przekonanie, że cała komisja egzaminacyjna, to są osoby, które nam bardzo mocno sprzyjają. To będzie redukowało nasz stres.
proste techniki, warto z nich skorzystać. Oczywiście za wszystkich maturzystów trzymamy kciuki, będziemy trzymać przez całą maturę, a 16 czerwca do boju ruszają troszkę mniejsze nastolatki. Ósmoklasiści też się zmierzą z ważnym egzaminem. To wszystko oczywiście, o czym mówiłyśmy, dotyczy także tych młodszych uczniów, ale o nich już za moment.
Akademia Życia.
To wszystko, o czym mówiliśmy, oczywiście dotyczy też tych nastolatków, którzy 16 czerwca przystąpią do egzaminu ósmoklasiści. Też mogą z tych technik skorzystać, też mogą nad swoim stresem zapanować, ale im jest troszeczkę trudniej. Może nie znają jeszcze tak dobrze swojego organizmu, nie wiedzą, jak reagować, jak się zachowywać w sytuacjach stresujących. I tutaj trochę jednak oczekujemy wsparcia od dorosłych, od nauczycieli, to jasne, ale od rodziców w domu. Trochę jest więcej czasu jeszcze, żeby tych młodych ludzi do tej trudnej sytuacji przygotować, żeby jakoś oswoić nie tylko ich lęk egzaminacyjny, ale też lęk związany właśnie z tym koronawirusem nieszczęsnym, z tymi maseczkami, z tym wszystkim. Co mogą zrobić dorośli, żeby te dzieci jakoś tak pewniej do tego egzaminu podeszły, nie były takie zestresowane?
Na pewno rodzice powinni porozmawiać z dziećmi, powinni się do takiej rozmowy też przygotować, wybrać odpowiedni moment, moment, który byłby odpowiedni dla nich, jako dla osób moderujących tą rozmowę, ale również dla samego dziecka. Dobrać taką sytuację, kiedy dziecko jest w miarę spokojne, kiedy nie przeżywa jakichś trudnych emocji i porozmawiać na temat zarówno egzaminu, ale również wszystkich tych procedur bezpieczeństwa, procedur sanitarnych, wytłumaczyć. To są dzieci w ósmej klasie, więc to też już są nastolatkowie, osoby, które rozumieją wiele rzeczy, też poszukują sami na własną rękę informacji, więc to jest taka rozmowa z nastolatkiem. Nie jeszcze maturzystą, ale nie z takim malutkim dzieckiem, bo trochę inaczej jednak rozmawia się z siedmiolatkiem, który trafia do szkoły i musi zachować dystans w stosunku do kolegi czy do pani, którą zawsze przytulał. Jednak z tymi piętnastolatkami jest troszeczkę inaczej. I myślę, że to byłaby idealna sytuacja, gdyby ci nastolatkowie wiedzieli, że rodzice widzą w nich tych bohaterów. Jeżeli usłyszą od rodziców, że są tak naprawdę podziwiani, że rodzice są z nich dumni, że są z nimi całym swoim sercem, swoimi myślami, że są wsparciem, że chcą być tym wsparciem, że nie wymagają od nich czegoś, co byłoby ponad ich siły. Myślę, że te młode osoby potrzebują takich zapewnień, ponieważ to jest pierwszy raz, kiedy one zdają taki ważny egzamin, pierwszy raz w ich życiu.
Jeszcze w takiej sytuacji epidemicznej, ale na pewno nie tworzyć sytuacji grozy i straszenia, że uważaj, tylko nie zbliżaj się do kolegi, bo się zarazisz. Albo musisz tylko się przyłożyć, bo od tego egzaminu zależy, do jakiej szkoły się dostaniesz. No nie, one i tak to wiedzą. Musimy właśnie tę całą grozę jakoś rozładować, bo one i tak żyją w sytuacji takiego zagrożenia nieustającego, jak wszyscy my, dorośli też.
Tak, to prawda, nie powinniśmy tak rozmawiać z dziećmi, aby one usłyszały, że to idą w jakieś takie miejsce, epicentrum zagrożenia.
Zarazy.
Tak, bo to naprawdę nie pomoże.
No bo się mówi, młodzi roznoszą zarazy, a są bezobjawowi, więc tam naprawdę potencjał zarazy będzie ogromny.
Tak, więc unikajmy tego. Myślę, że to, co będziemy mówić tym naszym dzieciom, to w dużej mierze będzie zależało od tego, co naprawdę o tej sytuacji myślimy. Więc jeżeli my sami mamy już takie przekonanie, że ta sytuacja jest trudna, ale my nad nią panujemy i nie jest to sytuacja aż tak zagrażająca, ponieważ ten lęk może ich zbyt opanować, zbyt mocno, więc najpierw zastanówmy się, jak my postrzegamy tę sytuację i wtedy przystąpmy do rozmowy. Też myślę, że dobrze się stało, że jest możliwość od tygodnia w zasadzie też konsultacji w szkołach. Oczywiście
nieliczne dzieci z tego korzystają, jak się okazało.
Tak, też z lęku, też z powodów bezpieczeństwa.
Ale i z lenistwa niektórzy.
Tak, różne są tego przyczyny, natomiast sam fakt, że jest taka możliwość spotkania z nauczycielem, wejścia do szkoły, że jest to ewentualnie mój wybór albo mój wybór i moich rodziców, że ja do tej szkoły nie poszedłem, ale nie jest to jakiś zakaz. Nie jest to sytuacja, kiedy zostałem czegoś pozbawiony. Ja mam tę możliwość, ale z niej nie korzystam, bo na przykład możliwość konsultowania się z nauczycielami online, zdała egzamin, okazała się pomocna. Więc sam fakt tej świadomości, że ja mogę pójść do tej szkoły, ja mogłem, tylko podjęliśmy decyzję, że nie, też jest myślę, że taki mocno wsparciowy i pomagający. Nauczyciele są naprawdę naprawdę do dyspozycji. Mam wrażenie, że są 24 godziny, 7 dni w tygodniu do dyspozycji telefonicznej i online. Bardzo mocno chcą im pomóc, bo zdają sobie sprawę z tego, jak trudna jest to sytuacja. Więc te nasze dzieci idące na egzamin, na szczęście w tym całym takim nieszczęściu ogólnoświatowym, mają stopniowane swoje możliwości korzystania z różnych form pomocy, bo na początku zaczęły wychodzić z domu, teraz okazuje się, że można korzystać z konsultacji w szkole, więc nie możemy postawić takiej wyraźnej granicy. Gdybyśmy mówili, że tutaj nie mogą, a tutaj raptem mogą, to wszystko przebiega stopniowo i to bardzo dobrze.
No i co jeszcze można powiedzieć uczniom takim zestresowanym? Nauczyciele też się stresują, bo oni też prawie 3 miesiące byli w domu, byli na pracy zdalnej i tak samo z pewną dozą nieśmiałości na ten egzamin przyjdą. Także wszyscy tutaj są w podobnej sytuacji, prawda? I ci, którzy pilnują, i ci, którzy ten egzamin będą zdawać. To jest też może pocieszające. Wszyscy jesteśmy w takiej samej sytuacji.
Oczywiście, że jesteśmy i my jako dorośli o tym bardzo dobrze wiemy, też my jako pracownicy szkoły o tym wiemy, bo to czujemy. Przychodzimy, widzimy się po tych 3 miesiącach, to są też bardzo takie trudne sytuacje, natomiast no, dzieci o tym oczywiście nie wiedzą. Ale tak, niech one to usłyszą i też rodzice o tym mówią, że oczywiście, że jesteśmy w tej samej sytuacji. My tak naprawdę wszyscy zostaliśmy postawieni w takich okolicznościach, do których nie mieliśmy czasu ani szansy się przygotować. Oczywiście my wiemy, że sytuacja cała to spowodowała, ale faktycznie my nie byliśmy na to przygotowani, my nie mieliśmy narzędzi, my się przez 3 miesiące uczymy, w jaki sposób mamy się uczyć zdalnie, a teraz będziemy uczyli się, jak funkcjonować w sytuacji zagrożenia też tego epidemii. Logicznego. Tak, wszyscy gramy do tej samej bramki.
Także młodzi bohaterowie, nastawiajcie się pozytywnie, uczcie się technik panowania nad stresem, takich technik, które akurat Wam pomagają. Drodzy nauczyciele, wspierajcie uczniów, wspierając się też sami uśmiechem, dobrym słowem, taką łagodnością podczas tych egzaminów, a nie surową miną. I drodzy rodzice, też wspierajcie swoje dzieci jak możecie. Bohaterowie do boju, trzymamy za Was kciuki. Będzie dobrze?
Będzie bardzo dobrze, ponieważ myślę, że to już jest taka wygrana. Samo wyjście na ten egzamin jest naprawdę takim ogromnym sukcesem naszych młodych osób.
No i będzie co wspominać. Nie każdy miał takie wspomnienia, prawda? Te egzaminy były takie do siebie podobne, a te będą inne. Przejdzie do historii ta matura i ten egzamin i będziecie naprawdę to wspominać potem z rozrzewnieniem i opowiadać o tym swoim dzieciom. Bardzo dziękuję za te wszystkie cenne rady pani psycholog, pedagog Milenie Szostek. I trzymamy za Was kciuki, oczywiście, bohaterowie, do boju, będzie dobrze.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.